Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj o zakończeniu II wojny światowej. Są dwie ważne daty. Noc z 8 na 9 maja 1945 roku, czyli bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, oraz 2 wrzesień tego roku, czyli kapitulacja Japonii. Straty to około 80 milionów zabitych. Relatywnie największe były w Polsce w stosunku do liczby ludności, a w konflikt zaangażowanych zostało około 110 milionów żołnierzy. Zatrzymajmy się jednak dzisiaj na kapitulacji Niemiec. Tu mamy jednak nie dwie, nie jedną, a 3 de facto daty. Jak wcześniej powiedziałem, noc z 8 na 9 maja, ale jest także ważna data 7 maja. Na lekcjach historii nam tylko mówiono o podpisaniu aktu kapitulacji w Berlinie, jednak znacznie ważniejsze wydarzenie miało miejsce w Reims. Dlaczego? O tym z naszym gościem, profesorem Adamem Dobrońskim. Witam pana.
No tak, to wydarzenie, ta kapitulacja w Reims została zakwestionowana przede wszystkim przez Stalina, ale myślę, że działał trochę jakby w imieniu Stanów Zjednoczonych, bo tam także nie było przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Było to takie, no, peryferyjne nieco, bez nagłośnienia. Poza tym Berlin już był w rękach sowieckich. Stalin chciał pokazać dobitnie, kto tu był najważniejszy.
No, ale w Reims, no, był jednak przedstawiciel
był,
wojsk
rosyjskich. Był, ale to był taki doproszony, mało znaczący i nie odegrał najważniejszej roli.
Tutaj chyba Niemcy chcieli wykorzystać fakt, że poddadzą się tylko na zachodzie.
To oni już wcześniej zarządzili takowe poddanie tylko w Niemczech Północnych. Natomiast cały czas już po 2 maja, po
upadku Berlina,
robili wszystko, żeby jak najwięcej swoich żołnierzy przepędzić wręcz na zachód. Żeby nie poddali się, wpadli w ręce sowieckie, a na zachodzie pewnie wiedzieli, co czynią w tym wypadku.
No tak, bo sporo Niemców jednak w niewoli zmarło, około 5 milionów.
O tak, oni nie tylko zmarli, oni byli z siłą roboczą. Na przykład Grodno, o czym się mało mówi, zostało odbudowane w dużej mierze właśnie rękoma jeńców niemieckich.
To samo stało się w Mińsku, cała droga z Brześcia do Mińska też mówi się o tym, że została zbudowana rękoma Niemców.
I tak mieli trochę lepiej, bo byli jednak w cieplejszym przynajmniej klimacie, gorzej niż tych, których powieziono dalej na wschód.
Dlaczego rozgrywano tę kapitulację w taki sposób?
Kapitulacja to już nie tylko militaria, chociaż z kapitulacją wiąże się zawieszenie działań wszelkich wojskowych. I o ile kapitulację podpisano tam około 22, to zawieszenie było dokładnie 23:01, czyli w Moskwie pierwsza godzina następnego dnia. Natomiast kapitulacja to był już akt polityczny. No i tu właśnie Stalin zdominował tą uroczystość, chociaż nie on podpisywał, miał Żukowa, swojego marszała, ale to było już pod dyktando wyraźnie rosyjskie i na terytorium de facto okupowanym przez Rosję, więc pokazał swoją moc.
Dlatego odbyło się to w Berlinie.
Dlatego właśnie w Berlinie, tak.
Mało się jednak pamięta o tej kapitulacji w Reims. W naszej historii na lekcjach to nieistniejący epizod.
No bo ta kapitulacja jakby nie została, można powiedzieć, skonsumowana. Ona stała się faktem tylko lokalnym. Historycy pamiętają, a znaczenia nie miała wielkiego.
Dlaczego Francuzów zaproszono?
Dlaczego się Francuzi wprosili? Bo zrobili wszystko, co mogli.
No bo w Reims to byli świadkami. Natomiast
no tak,
w Berlinie
na swojej terenie. Tak.
Też niektórzy mówią, że byli świadkami, ale jednak podpisywali.
No więc mieli taki formalny status świadków. Robili wszystko, żeby być pełnoprawnymi. Nawet przedstawiciel Francji w Berlinie zagroził samobójstwem, gdy nie chciano go dopuścić do złożenia podpisu. Natomiast jeden z dowódców niemieckich był złośliwy, ale refleksyjny. powiedziała, że właściwie to Francja powinna podpisać się po jednej, po drugiej stronie.
Czyli kapitulować i przyjmować kapitulację. Ta kapitulacja jednak nie do końca oznaczała zakończenie walk, bo jeszcze takie lokalne konflikty się toczyły.
No tak, ale to już jeśli chodzi o front zachodni, bo mówimy o zachodnim, to już były tylko sporadyczne przypadki gdzieś na peryferiach, w małych grupach. No, niektóre pododdziały niemieckie to także na Mazurach się zdarzało, na tych dawnych Prusach wschodnich. Mamy relacje, że po prostu jakby zapadły w lasy i sądziły, że da się jeszcze przeczekać, że może się coś zmieni. Poza tym ciekawa historia była w tym terenie alpejskim. O tym się mało mówi, że Niemcy szykowali taką właśnie jakby Festung Alpy, takie miejsce ostatniej szansy. Tam zresztą było dużo tych nie tylko fortyfikacji zewnętrznych, ale wykutych różnych tam grot.
No i magazyny broni.
Magazynów broni. I to był tak daleko już od Rosji. Wiedzieli, że sądzili słusznie, że tam Rosjanie nie dojdą, że może da się coś jeszcze wykombinować.
No i jeszcze Rosjanie próbowali zdobyć Bornholm, a właściwie zdobyli. Odbył się desant i już wydawało się, że mamy do czynienia z kapitulacją, ale tam działania jednak prowadzili.
No i myślę, że chyba najpoważniejsze takie tu blisko nas to była sprawa Drezna. To było tych sił potężnej armii, która była częściowo na terytorium Czech, Saksonii.
I która, czyli armia generała Schernera.
I która miała iść na pomoc Berlinowi, na jakby odzyskanie Berlina. To dla nas ważne, bo tam niestety wśród wojsk rosyjskich była i nasza druga armia generała Świerczewskiego. Zresztą źle dowodzona, źle jakby przygotowana do swoich...
Przypomnijmy, że pododdziały czy oddziały tej armii tworzone były tak tutaj na wschodzie Polski.
Tak, między innymi w Niewodnicy mamy nawet pomnik tam z tym związany. Poszczególne pułki były tworzone tu w rejonie, zarówno artylerii, jak i piechoty w rejonie Białegostoku. No i tam straty były ogromne. Ogromne straty. To było nieszczęście właśnie tych... Już nie ze wschodu, to był głównie rekrut miejscowy, brany tutaj na
no tak, że jakowcy, różni ludzie, którzy z lasu wyszli tak i jednak jest, zostali tak wzięci, pobrani do wojska, tak to jest. Nazwijmy. Także sporo ofiar poniesiono.
O Świerczewskim się wprost mówi, że nie panował nad sytuacją. Chyba nie był i trzeźwy, tak fatalny układ.
No a ci Niemcy, którzy jednak nacierali, chcieli się przedostać do Berlina, to było dobre wojsko wyszkolone i wiedziało, miało ten impet, żeby
to odwody,
próbować dojść
między innymi
do stolicy.
Były tam i dywizje SS, było dużo pancernych, już takich z dobrym, powiedziałbym, stażem wojennym, dawno po chrzcie bojowym, więc to było rzeczywiście
takie doborowe wojsko.
Mocne wojsko, tak.
A wracając do Berlina, podpisanie aktu kapitulacji spowodowało, że wstrzymano walki, chociaż na tę kapitulację po zdobyciu Berlina no prawie tydzień czekano, ale jednak ten akt kapitulacji został w Berlinie podpisany. Stalin tutaj, jak pan profesor powiedział, postawił na swoim. No i w gruncie rzeczy no to głównie pamiętamy ze zdjęć marszałka Żukowa. Przy tej kapitulacji.
Tak, Żukow był bardzo lojalny wobec Stalina. Stalin mu ufał bezgranicznie. Natomiast jeśli my tak już mówimy, szukając pewnych subtelności, to przypominają mi się opowieści polskich żołnierzy, głównie z pierwszej armii w Berlinie, którzy, mimo że wówczas obowiązywał pewien schemat narracji, przyjaźń powinna brzmieć, to mówili, że gdy zawieszali polską flagę i gdy się chcieli pokazać jako wojsko polskie, to najgorsi byli właśnie wtedy strzelcy czerwoni, którym się to po prostu nie podobało.
Nie chcieli, żeby im zabrać zwycięstwa.
A może im o to chodziło, o taką zwykłą, że tak powiem, zawiść, że tu się pojawili. W każdym razie rzeczywiście to były dramatyczne momenty, bo pamiętam pana Jabłońskiego z Churaża, to jeden z tych, co zawieszał właśnie flagę, to mówi, że kierunek strzału i szczęk tej broni wskazywał, że to, jak on mówił, Ruskę do nas strzelali, a nie Niemcy.
Także nie chcieli jakiegoś innego sojusznika?
No bo tak, bo to przecież już decyzje polityczne zapadły. Wiadomo było, że to nie będzie żaden sojusznik, tylko będzie podwładny, mówiąc takim językiem wojskowym, nieprecyzyjnym.
Mówimy o polskim żołnierzu.
Tak jest, o polskim. A tu nagle, co, pokazuje się jako zwycięzca. No i to jest pytanie, czy my tę wojnę wygraliśmy, czy nie zupełnie.
Jeśli pan profesor pozwoli, to spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć za chwilę. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Adam Dobroński, emerytowany już historyk z Uniwersytetu w Białymstoku.
To znaczy, ja chcę trochę zaprotestować, bo...
Historyk nie ma emerytury, bo jak ma siłę i możliwości, to pisze.
Chyba lepiej brzmi określenie senior.
Historyk senior. To zostańmy przy tym określeniu. Wspomniał pan profesor o jednym z żołnierzy, którzy zawieszali polską flagę w Berlinie, pan Jabłoński z Churaża, chociaż tutaj jest sporo nazwisk. Jeszcze tak. Do dzisiaj w 100% nie jesteśmy pewni, kto i w którym miejscu tę flagę zawieszał.
No tak, bo to oprócz tej flagi na bramie brandenburskiej, na Reichstagu, były inne miejsca jeszcze eksponowane. Gdzie
kolumna zwycięstwa flagę, na przykład.
To zresztą była rywalizacja, że nie tylko, że Polacy wojskowi, Rosjanie wojskowi, ale między poszczególnymi pułkami, brygadami. Każdy chciał być super zwycięzcą i stąd też takie właśnie zachowania trochę harcerskie. Przepraszam, harcerzy za ten sport.
A dlaczego tego nie opisano? Przecież to tak istotny fakt.
No bo ta narracja, tak jak mówiłem, musiała być jednoznaczna, żeby nie narażać się hegemonowi. A poza tym to ja myślę, że i Polacy, ci uczestnicy po powrocie do kraju też do końca jakby nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Bo dostali medale, dostali dyplomy takie z podpisem Stalina. Nawet podczas akademii niektórych tam eksponowano, zwłaszcza już tych z korpusu, że tak powiem, z linii politycznej, ale pozostali nie byli wcale tak chubi. No, UB miało ich też na oku, bo tak jak wszystkich, którzy byli tam gdzieś chet na zachodzie. To jest na przykład charakterystyczne w wydaniu rosyjskim, jeszcze bardziej charakterystyczne, że wszyscy żołnierze, którzy walczyli na terenie niemieckim, mieli kontakt z aliantami, to po powrocie do kraju natychmiast trafili, że tak powiem, pod oczy i nie tylko NKWD. I wielu z nich powieziono na Sybir. A nie dlatego, że oni tam dokonali jakichś czynów bestialskich, czy to, pewnie za to by nie karali nawet, czy jakichś czynów nielojalnych. Po prostu za dużo widzieli, za dużo mogli sobie pomyśleć. Byli niebezpieczni dla tej takiej prostackiej propagandy i to samo było w Polsce też.
Sam udział Wojska Polskiego w ofensywie na Berlin to też nie była sprawa przesądzona. To chyba odbyło się, tak przynajmniej niektóre dokumenty wskazują, na usilną prośbę polskich władz, bo mogli przecież nasi żołnierze zostać na Odrze i nie zajmować się już wojną.
No na pewno tak, bo i sam do pewnego momentu Berlin, jeśli miał tą moc, później ją stracił, jak wiadomo, po tych tragicznych wypadkach pod Warszawą. Ale zwłaszcza kierownictwo polityczne, czyli Związek Patriotów Polskich, Wanda Wasilewska, która była mocną w relacjach ze Stalinem, chcieli wykorzystać ten moment dla potwierdzenia, jak to wspaniale być razem z Rosjanami, jakie to korzyści z tego wypływają. Niestety mieli jeszcze jeden argument historyczny, o którym też się nie mówi. A szkoda, bo takie są fakty. Nasze wojska z Polskich Sił Zbrojnych, a więc od generała Andersa, Maczka, zwłaszcza drugi korpus, utknęły pod koniec wojny i nie weszły na te decydujące kierunki natarć, które miały zdecydować o kapitulacji niemieckiej. To oczywiście nie wina żołnierzy, to nie wina Andersa. To jest wina głównie Churchilla, który wybrał sobie ten kierunek przez Włochy jako jego zdaniem najlepszy.
No ale mieliśmy oddziały, które przekraczały Ren od strony Holandii i wkraczały do północnych Niemiec.
No tak, ale to była, ja tylko dokończę z tym myśl Churchilla, który lansował uderzenie przez Włochy na tak zwane miękkie podbrzusze Europy.
No chciał Bałkany wziąć
chciał
pod kontrolę.
Chciał Bałkany wziąć po prostu i Polacy tam się mu trafili jako rodzynek w tej ósmej armii. Możemy się szczycić Monte Cassino, ale powiedzmy sobie, że to było zablokowanie drugiego korpusu.
I podobnie z Sowietami, jednak na te usilne prośby dokooptowali polskie armie do tego szturmu w kierunku Berlina i nie tylko.
Tak. Z tym, że tu skoro mówimy o Odrze, to może warto przypomnieć jeszcze jeden zupełnie przemilczany szczegół. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze na uniwersytecie i na seminarium profesora Herbsta wybuchła dyskusja, bo wtedy był taki moment, czy Rosjanie mogli dojść do Renu, czyli nie skończyć swoich sukcesów na Berlinie, ale na Renie. I była taka modna teza, i to sami Rosjanie potem lansowali tę tezę, że Czujkow między innymi się, inni się w to włączali, dowódcy, że rzeczywiście Stalin popełnił błąd, dla nas był chwalebny, że zatrzymał tą ofensywę, która szła od czerwca 1944 roku, która rzeczywiście powoli się, jak to mówi się, wykruszała, bo była i Warszawa, było powstanie warszawskie.
Spadało tempo.
Ale forsowanie Odry dopiero kwiecień. Natomiast ci komentatorzy już rosyjscy dowodzili, że można było śmiało przyspieszyć, zdobyć Berlin i powitać aliantów zachodnich na arenie. No wtedy układ Europy...
Całe Niemcy by zostały zajęte.
Byłby zupełnie inny, tak.
Czy wygraliśmy?
To znaczy, ja należę do tych, może nie mamy nawet teraz chyba większości, którzy uważają, że cieszmy się, że żołnierze polscy byli w Berlinie, że zdobywali Berlin. Ja chcę przypomnieć, że to tylko drugi raz w historii, dwa razy w historii się zdarzyło, że Polacy zdobywali Berlin.
Także kilka razy tak na marginesie zdobywali tam Rosję. Znaczy Kreml
tak,
i Moskwę. Część,
tak jest, część historii. Natomiast rzeczywiście no, to byli w roli nie do pozazdroszczenia. Byli wśród zwycięzców. Mogą mieć satysfakcję osobistą. Natomiast mówimy dzisiaj, że to byli przegrani zwycięzcy, gdy mamy na myśli rozwiązania
polityczne,
globalne, bo trochę to zwycięstwo może się i przydało. To już byśmy wkroczyli w taką fazę debat no, kawiarnianych. Niektórzy na przykład mówią, że bez Berlina nie mielibyśmy Szczecina na przykład. No, są różne tutaj dywagacje, ale prawda jest taka, że rzeczywiście po powrocie...
Politycznie jednak przegraliśmy, bo zostaliśmy w sferze sowieckiej, co spowodowało,
mało też się mówi,
przez 50 lat nie mogliśmy się tak rozwijać.
No bo byliśmy przecież wśród aliantów i to od początku. Byliśmy krajem, który utracił część swojego terytorium. Tylko Polsce się to przydarzyło.
Pan profesor wspomniał, że jeszcze pisze, jeszcze bada, ale jakie najważniejsze pytanie wymaga od historyków odpowiedzi, które nurtuje pana, bo jeszcze nie udało się dotrzeć do dokumentów, bo jeszcze niezgłębione są niektóre zamknięte te dokumenty, które opisywałyby tę sytuację, te pola badań, no którymi się pan zajmował.
Ty to mi mówisz właśnie za wszystkich historyków. Jeśli chodzi o
pytam pana ze względu na to 50-letni jubileusz.
Robię coś, co mi w głowie zawróciło i się cieszę, że mi zawróciło w głowie. Piszę pośpiesznie książkę o kobietach w getcie białostockim i w ogóle powracam do kwestii getta, Żydów białostockich, relacji Żydzi i chrześcijanie. Na przykład znalazłem dochodne 2 czy 3 dni temu. Zapomniałem o tym, że jak wyszły takie 4 tomy Zeidlera, Mówiono, że to sam Liniarski tak de facto może nie tyle pisał, co na pewno trzymał rękę na pulsie. O pierwsze opracowanie Armii Krajowej to jest spory podrozdział o getcie. Jest nawet, ja tu wczoraj przeczytałem i trochę się zdumiałem, bo zapomniałem. Jest nawet mowa, że był Związek Żołnierzy Żydowskich w getcie. To pewnie symboliczne w ogóle, ale rzeczywiście w getcie byli także Żydzi, którzy służyli w Wojsku Polskim. I,
no ale przywódca wojskowej organizacji Żydów w warszawskim getcie także mieszkał w Białymstoku tutaj. Tak, przez jakiś czas dowodził kombatantami.
Natomiast co mnie bardziej z takich dużych intryguje i może jeszcze zdążę. No, chciałbym pojechać na czas dłuższy jeszcze do Londynu, żeby dokończyć badania odnośnie wrzesień na Kresach, bo my naprawdę wbrew pozorom mało
bardzo
wiemy.
Mało wiemy.
Wiemy coś o Ogrodnie, wiemy trochę o Wilnie, wiemy tam
o Kopie, no, o tak, to żołnierzach Rickenmayera. Tak.
Natomiast co się stało z tą masą wojsk polskich, które znalazły się na wschodzie? Wśród nich był i mój ojciec. Tych, których tam wskazano im tam marsz, nawet nie byli w pełni uzbrojeni. Często byli na pół cywile, bo liczono, że jednak będzie można tam utrzymać nie tylko przedmoście rumuńskie, potem pojawiało się przedmoście litewskie, ale że w ogóle będzie to szansa na przetrzymanie tej nawały pierwszej i kontrofensywy.
Tego życzymy, panie profesorze. Dziękuję za spotkanie. Przypomnę, naszym gościem był profesor Adam Dobroński. Audycja w internecie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.